Tomasz Gański, witam Państwa po godzinie 17, teraz dokładnie 9 minut po godzinie 5. Rozpoczynamy serię przedreferendalnych debat. Dzisiaj na początek Tczew, który odwiedził Wojciech Suleciński. Wojtku, witamy serdecznie, witam Ciebie i witam Twoich gości. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rozpoczynamy pierwszą debatę Radia Gdańsk przed referendum. Witam zarówno uczestników debaty, jak i wszystkich gości, którzy przybyli, aby uczestniczyć w naszej debacie. Mamy niespełna godzinę, więc przechodzimy do naszej dyskusji na temat zarówno samej idei referendum, na temat tych trzech pytań, które będziemy musieli zważyć w naszych sercach 6 września i na temat tego wszystkiego, co dzieje się także wokół referendum. Przypominam, że moimi gośćmi są Joanna Senyszyn, była eurodeputowana SLD między innymi, pan poseł Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Jan Kulas z Platformy Obywatelskiej, pan Jacek Hołubowski z Ruchu Pawła Kukiza i Marcin Krzywkowski z partii Korwin. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym zacząć od samej kwestii referendum, czyli od tego wszystkiego, co zdarzyło się po pierwszej turze wyborów. Wtedy to ówczesny prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział staranie o referendum, potem większość senacka Platformy Obywatelskiej to referendum przegłosowała. Chcę spytać pana Jana Kulasa o uzasadnienie, czy nadal ze strony pana ugrupowania istnieje determinacja, że to był po pierwsze dobry pomysł i że to referendum nas przybliży do wielu rozstrzygnięć konstytucyjnych. Jan Kulas.
Panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo dziękuję, że możemy w Tczewie, w Grodzie Sambora rozmawiać o bardzo ważnej kwestii demokracji. To jest promocja demokracji, to jest promocja święta obywateli. Pierwsza debata jest w Tczewie. Odpowiadając wprost na pytanie. Oczywiście, że tak. W Tczewie również pan prezydent Bronisław Komorowski wygrał wybory prezydenckie. Prezydent skorzystał z konstytucji. A szanujemy konstytucję, szanujemy wszystkich prezydentów. Artykuł 125 konstytucji mówi wyraźnie. Artykuł 125 konstytucji, że w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Przypomnę również, że kwestia finansowania partii była omawiana od wielu lat. Platforma Obywatelska od początku była za ograniczeniem, zniesieniem tego finansowania. Politycy PiS-u byli temu zawsze przeciwni. U źródeł Platformy Obywatelskiej od początku były okręgi jednomandatowe. Głosowanie na obywateli, głosowanie na konkretnych ludzi. I trzecia rzecz, dotycząca rozstrzygania wątpliwości prawnych, jeżeli chodzi o sferę podatkową, finansową, politycy Platformy również mówili od pewnego czasu. Proszę też zauważyć, że od czasu referendum uwłaszczeniowego, prawie 20 lat, nie było w Polsce referendum ogólnokrajowego. To jest najwyższa forma debaty, to jest demokracja bezpośrednia. Więc wydaje mi się, że trzeba uszanować nie tylko głos ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale masowo, powszechnie, szeroko skorzystać z tej demokracji. To jest wielki przywilej demokracji. Wziąć udział w referendum ogólnokrajowym, w kwestiach dla państwa, w sprawach dla społeczeństwa, wagi ogromnej.
Ja myślę, że bardzo ważnym takim aspektem, który w momencie, kiedy to referendum zapowiadał w ten dzień po pierwszej turze wyborów pan Bronisław Komorowski, to była kwestia dobrego wyniku wyborczego Pawła Kukiza. Te dwa pierwsze pytania, które 6 zostaną nam zadane, to były pytania, które były postulatami Pawła Kukiza i te 20% Pawła Kukiza, jak rozumiem, było ważnym argumentem, żeby to referendum przeprowadzić. Jacek Hołubiński, Ruch Kukiza. Czy to jest tak, że wy jesteście bardzo zadowoleni, że macie teraz to referendum, bo dwa ważne punkty waszego programu możecie przedyskutować wobec całej opinii publicznej i być może uzyskać także ten mandat wynikający z tego, że referendum będzie ważne w tym sensie, że ponad 50% Polaków weźmie w nim udział i na przykład udzieli zgodnych z waszymi wytycznymi odpowiedzi na te dwa pierwsze pytania?
Oczywiście, że tak. Jest to na pewno referendum 6 września. Jest to niewątpliwy sukces nie Bronisława Komorowskiego, a Pawła Kukiza. To jest naturalne i chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że rozpisanie przez pana prezydenta tego referendum to było nic innego jak próba po prostu uzyskania wyborców Pawła Kukiza. Zresztą to, w jaki sposób Platforma Obywatelska, że obecnie nam rządząca, promuje to referendum, jak jest zaangażowana, mówię w cudzysłowie, w promocję tego referendum przez cały okres trwania tej kampanii, no to chyba świadczy właśnie o tym, jak to było ideowo rozpisane. Zresztą nawet szczególnie drugie pytanie jest bardzo nieprecyzyjnie napisane, więc to nie było wcześniej przygotowywane, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, że mówiło się o tym, że oni próbowali, starali. To nie było w ogóle przygotowane, to było napisane na kolanie, na szybkiego, bo spanikowali, że przegra Bronisław Komorowski wybory. Tak, uważam, że dobrze, że to referendum zostało rozpisane. Paweł Kukiz razem z wieloma wolontariuszami, takimi jak ja i moje koleżanki i koledzy, robimy wszystko, co możemy, oczywiście w miarę naszych możliwości skromnych, żeby jakby propagować wśród ludzi ideę tego referendum, oczywiście przekonywać do naszego postulatu, a mianowicie, żeby wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze i zlikwidować finansowanie partii politycznych z budżetu państwa, ale również przekonujemy tych, którzy są całkowicie na nie, żeby jednak poszli na te referendum i również wyrazili swoją opinię, bo takie referendum jest jakby wyrażeniem woli społeczeństwa, więc wszyscy powinni brać w tym udział.
Ale rozumiem, że pana zarzut brzmi, że Platforma Obywatelska, która głosami swoich senatorów przegłosowała to referendum, teraz jakby prowadzi podwójną grę i nie chce wspierać idei referendum, bojąc się, jak rozumiem, w wysokiej frekwencji?
Znaczy tak, no na pewno działacze partyjni, oni mają duże możliwości badania opinii publicznej i nastrojów społecznych. Zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli frekwencja będzie, to postulaty takie jak jednomandatowe okręgi wyborcze i likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu państwa po prostu przejdzie i oni będą musieli się z tym zmierzyć później w Sejmie, o ile się tam znajdą, żeby wykonać wolę społeczeństwa. I na pewno im to nie jest na rękę, bo to są partie wodzowskie, którym jednomandatowe okręgi wyborcze wytrącają wiele argumentów, których używają teraz do walki politycznej.
Joanna Senyszyn, Zjednoczona Lewica SLD, tak chyba powinienem przedstawić.
Tak, oczywiście. Zjednoczona Lewica SLD. No, musimy sobie zdać sprawę z tego, że prezydent Komorowski spanikowany przegraną w pierwszej turze wyborów postanowił w jakiś sposób przekupić wyborców Pawła Kukiza i stąd w szale w czasie nocy, jak ujawnił Henryk Wujec, były prezydencki minister, nocą pisano te pytania. Te pytania są nieprecyzyjne. Pytanie pierwsze jest niekonstytucyjne. Pytanie trzecie dotyczy sprawy, która została już rozstrzygnięta w ordynacji podatkowej. Także trzeba sobie jasno powiedzieć, że to całe referendum jest bez sensu. Jeżeli chodzi o JOW-y, to zresztą widać wyraźnie, że chęć przypodobania się wyborcom Kukiza na nic się nie zdała, bo po pierwsze prezydent Komorowski przegrał. No a dlaczego tak się stało? Bo większość wyborców Kukiza w ogóle nie wie, co to są JOW-y, ani nie jest JOW-ami zainteresowana. To raczej był taki okrzyk. Oni to kojarzyli raczej z JOW-ami rzucanymi na rząd. I tak to było interpretowane. Natomiast jeżeli chodzi o samo to pytanie, no to ono jest niekonstytucyjne, dlatego że nasza konstytucja wyraźnie mówi, że zmian może dokonywać tylko Sejm w konstytucji, natomiast referendum nie może dokonać, wynik referendum nie może dokonać zmian w konstytucji. I co jest jeszcze najważniejsze, no prezydent Komorowski częściowo zdawał sobie z tego sprawę, dlatego równocześnie złożył do Sejmu projekt zmiany artykułu 90 bodajże 6. No i żeby wykreślić tam z konstytucji słowo, że wybory do Sejmu są proporcjonalne, no bo przy JOW-ach oczywiście nie są proporcjonalne, no ale musimy mieć świadomość, że większość konstytucjonalistów podkreśla, że to pytanie jest niekonstytucyjne. Czyli mamy
znaczy, że powinno się tak to odbyć, jak rozumiem, odwrotnie, czyli tak, że pierw tak naprawdę powinniśmy uzyskać taką większość, to znaczy, która może zmienić ten paragraf konstytucji i zatwierdzić tę zmianę konstytucyjną na przykład w referendum.
To znaczy akurat w tej sprawie również po zmianie ustawy zasadniczej nie jest przewidziane w konstytucji naszej referendum. Także na ten temat referendum w ogóle się nie powinno odbywać. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, no to ono jest szkodliwe dla państwa, dlatego że warto przypomnieć, że dopiero w czerwcu 1997 roku właśnie zmieniliśmy ustawę o partiach politycznych i wtedy do dopiero zabroniono finansowania takiego niekontrolowanego partii politycznych przez obywateli, przez oligarchów. Chodziło o to, żeby wreszcie ograniczyć pewną taką korupcję, żeby nie było przekupowania partii politycznych i później żądania odpowiednich ustaw uchwalania. I właśnie ta ustawa z 1997 roku spowodowała, że rzeczywiście stało się dobrze. Musimy zresztą mieć świadomość, że na wszystkie partie polityczne z budżetu państwo wydaje 54 miliony złotych. To jest złoty 40 na obywatela rocznie. Tyle kosztują obywatela Rzeczypospolitej partie polityczne wszystkie. Złoty 40 rocznie. Panie 11
groszy. Chciałbym, żebyśmy o tej kwestii miesięcznie merytorycznej porozmawiali za chwilę, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od samej tej idei, od czego się to zaczęło, to znaczy, i czy istnieje sensowność tego referendum.
To znaczy, idea była chora od początku, ponieważ to wynikało ze strachu prezydenta Komorowskiego, że nie wygra wyborów. No a jak informują niektóre media, wynajął swoje mieszkanie już za pierwszym razem na 10 lat i naraz się okazało, że zostanie bezdomny. Więc można powiedzieć, że walczył o życie.
Słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk na temat referendum. Rozmawiamy o samej idei referendum, a właściwie o tym, czy słusznie Bronisław Komorowski i większość senacka to referendum rozpisała.
Jest takie powiedzenie w Polsce, co nagle to po diable. I to znakomicie się sprawdza w wypadku rozpisania
Kazimierz
tego bezsensownego
Smoliński.
Referendum.
Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość podobnie argumentowała jak pani Senyszyn w Senacie. Wasi senatorzy byli bardzo przeciwni. Mówili także o właśnie niekonstytucyjności. Ale to się tak naprawdę nie skończyło żadnym orzeczeniem, które mogłoby udowodnić tą niekonstytucyjność i referendum mamy.
No najpierw może ogólna zasada samej idei referendum. No oczywiście konstytucja przewiduje taką formę demokracji bezpośredniej. Jest to rzeczywiście święto demokracji, z tym, że no tutaj to, co pan poseł z Platformy Obywatelskiej, no zarówno pan poseł, panie Janku, zarówno pan, jak i pana formacja ma wyjątkową zdolność odwracania kota ogonem, mówiąc tak przysłowiowo, ponieważ co przeszkadzało przez te wszystkie lata, 8 lat waszych rządów, żebyście nie zmienili systemu finansowania, tak? Macie większość przez 8 lat. Macie większość i opowiada pan komunały, że to jest święto, a wy to święto niszczycie, tak? Bo jeżeli to, co powiedziała pani poseł, w ciągu jednej nocy się wymyśla pytania, to te pytania oczywiście są niekonstytucyjne. Proszę bardzo, tu jest opinia senacka, którą pan marszałek Senatu Borusewicz zamówił, 5 opinii wybitnych konstytucjonalistów, których 3 mówią, że referendum jest niekonstytucyjne. Więc tutaj nie było żadnych wątpliwości. Natomiast pana formacja wpisała się w tą panikę pana prezydenta Komorowskiego, który, mówią, walcząc o życie, zapał się przysłowiowej brzytwy i się pociął, tak? No niestety wyszedł na tym źle i całe szczęście dla Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że drugi ruch, czerwoną kartkę wydostaniecie, ale to już tak, że tak powiem, no, dygresja. Natomiast rzeczywiście szkoda, że to święto zostało zepsute, bo doszło do następnej sytuacji, że lekceważąc obywateli, tak, Platforma Obywatelska doprowadziła do tego, że teraz prezydent Duda, chcąc dać możliwość wypowiedzenia się obywatelom, zadaje 3 pytania w kolejnym referendum poparte przez 6 milionów ludzi, a nie przez jednego pana wójca, który wymyślił pytania w ciągu jednej nocy. Tak. Te pytania wymyślali obywatele.
Drugiego referendum, ja myślę, że na końcu naszej dyskusji, myślę, że warto, żebyśmy o tym podyskutowali. Chciałbym jeszcze poprosić pana Marcina z partii Korwin. Jak pan zapatruje się na sam pomysł tego referendum i czy uważa pan, że te 3 pytania są takimi pytaniami, których obywatele powinni się bezpośrednio wypowiedzieć?
Proszę państwa, no oczywiście to referendum zostało rozpisane tylko dlatego, że Bronisław Komorowski przestraszył się, że przegra wybory prezydenckie. Myślał, że dzięki rozpisaniu tego referendum je wygra. Na szczęście nic to nie dało. Każde z tych pytań jest albo niekonstytucyjne, albo bezsensowne, nieprecyzyjne, albo nieaktualne, więc to referendum nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli pan Bronisław Komorowski, który już nie jest prezydentem, by pomyślał nad tym referendum może 15 minut dłużej, nad treścią tych pytań, to może byłyby one dużo mądrzejsze. Chociaż jeżeli wymyśliłby 4. i 5. pytanie, to lepiej, że nie myślał dłużej. Więc my jako partia Korwin zdecydowanie jesteśmy przeciwni udziałowi w tym referendum i je bojkotujemy.
Czyli rozumiem, że zarówno samemu posłowi, jak i udziałowi obywateli w tym referendum jesteście przeciwni.
Tak, oczywiście pierwsze pytanie jest niekonstytucyjne. Nie możemy w drodze referendum zmieniać części konstytucji, jaką jest ordynacja wyborcza. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, no to jeżeli pytamy, czy chcemy ten system pozostawić, czy chcemy go zmienić, no to zmienić to możemy całkowicie zlikwidować, możemy dwukrotnie zwiększyć, dwukrotnie zmniejszyć, możemy dokonać jakiejś niewielkiej zmiany, która de facto nic nie zmieni, ale formalnie jakąś zmianą będzie. Możemy też na przykład zmienić to w ten sposób, że zamiast pieniędzy rządowych będą to pieniądze samorządowe i też to jest zmiana. Oczywiście nie o to chodziło, nie o to powinno chodzić. To pytanie, jeżeli byłoby sformułowane, czy jest pani, pan za całkowitym zakazem finansowania partii politycznych z jakichkolwiek środków publicznych, to wtedy miałoby sens. Natomiast jeżeli chodzi o trzecie pytanie, no to w państwie prawa, w jakimkolwiek prawie, czy karnym, czy podatkowym, czy jakimkolwiek innym, no to wszelkie wątpliwości trzeba na korzyść człowieka, na korzyść obywatela rozstrzygać, więc no takie pytanie jest co najmniej niestosowne, a nawet jeżeli no to Sejm nad tym już pracował, Sejm to uchwalił, prezydent podpisał, więc to jest już w ogóle nieaktualne.
Słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk, rozmawiamy na temat referendum. Jesteśmy dziś w Tczewie, w Fabryce Sztuk. Moimi gośćmi są dzisiaj Joanna Senyszyn, Jan Kulas, Kazimierz Smoliński, Jacek Hołubowski i Marcin Krzywkowski. Nasza debata odbywa się przy udziale publiczności, stąd brawa i różnego rodzaju reakcje, które słyszycie państwo w trakcie naszej audycji. Chciałbym, żebyśmy przeszli do pierwszego punktu, czyli do jednomandatowych okręgów wyborczych. No i chciałbym, żebyśmy porozmawiali, czy istnieje jakaś zmiana, pozytywna zmiana idąca za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. No tu chciałbym trochę zacząć od tych, którzy są za, czyli jeśli mogę liczyć na tutaj głos pana Jacka Hołubowskiego, to proszę.
Oczywiście. Jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli ta idea JOW, będzie na pewno pozytywną zmianą. Umożliwi większy wpływ obywateli na decyzje, jakie zapadają, które dotyczą wszystkich obywateli całego kraju. Mianowicie poprzez to, że wybierając, głosując, będziemy głosować nie na szyldy partyjne, nie na to, co nam wodzowie partyjni podsuwają pod nos i ewentualnie możemy wybrać mniejsze lub większe zło, tylko na to, co realnie chcemy wybrać. Na dzień dzisiejszy ordynacja proporcjonalna, która obowiązuje w naszym kraju, pozbawia biernego prawa wyborczego zwykłego, przeciętnego obywatela. Większość tutaj z nas, podejrzewam.
Mogę się pan z takiej sytuacji, jakiej znalazli się wyborcy mniejszych partii politycznych w Wielkiej Brytanii, gdzie rzeczywiście ich głos nie zaważył na składzie Izby Gmin, gdzie rzeczywiście sytuacja taka, że nawet 15% głosów jednej z partii, UKIP-u, nie dało im wystarczającej, czy też jakiejkolwiek liczby mandatów liczących się w Izbie Gmin.
Nie obawiam się takiej sytuacji, bo to nie ma większego znaczenia. Po pierwsze, wybory nie są dla partii politycznej, tylko dla ludzi, więc tutaj w ogóle nie martwi mnie to, że jakaś tam partia się nie znalazła w Izbie Gmin, czy tutaj u nas by się nie znalazła w Sejmie. Tam była taka sytuacja, że te głosy gdzieś się tam skumulowały. Jeżeli mieli jednego czy dwóch dobrych kandydatów, którzy zebrali dużą ilość głosów, to oni wchodzą, a reszta tam zebrała mało głosów, to nie wchodzą i tyle. I tutaj nie ma nad czym dywagować. Właśnie chodzi o to, żeby uniknąć takich sytuacji kuriozalnych, jak na przykład w poprzednich wyborach, gdzie w Warszawie na przykład, tutaj bez żadnych uprzedzeń, tylko po prostu mu podaję przykład, pan Wipler, który zdobył 4000 głosów, ma mandat do rządzenia, do reprezentowania społeczeństwa, a pan Poncyliusz, który zdobył 25 tysięcy, to są przybliżone liczby tam około głosów, nie ma go w Sejmie i nie reprezentuje nikogo. Więc zarzut taki, że teraz jakaś tam część społeczeństwa nie będzie miała głosu, jest absurdalny. Chodzi o to, że jeżeli będą jednomandatowe okręgi wyborcze, to tak naprawdę kampanie będą się skupiać w okręgach. Nie będzie przywożenia w teczkach jakichś kandydatów nie wiadomo skąd, których znamy tylko z mediów, z billboardów. Będą to przeważnie ludzie, których mniej lub więcej znamy osobiście lub zna go ktoś z naszej rodziny, znajomy, który musiał się wykazać gdzieś tam w regionie pozytywnie, żebyśmy chcieli na niego głosować, który będzie miał obowiązek w swoim interesie i w interesie publicznym, żeby dotrzeć do tego wyborcy jak najbliżej, a nie tylko spoglądać z billboardów, bo na dzień dzisiejszy to tak wygląda. Wygrywają lokomotywy wyborcze, które znamy tylko z telewizji, z billboardów. Nie znamy ich w ogóle, co oni tam w ogóle dla nas zrobili. Przerzuca się z jednego, no przykład, mamy na przykład tutaj panią Synyszyn, która w Krakowie zawsze sobie startuje, dzisiaj rozmawia z nami w Gdańsku, że przerzuca się ich sobie tam z jednego końca Polski na drugi. drugi, bo jest jakieś tarcie i tutaj w Gdańsku mają dwóch jakichś tam liderów, którzy biją się o tą jedynkę, no to trzeba mu dać gdzieś na Podkarpacie.
Do tej pory mamy pewną próbkę tych wyborów jednomandatowych, dlatego że tak, według takiej ordynacji odbywają się u nas wybory do Senatu. Przypomnę, słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk na temat referendum. Joanna Senyszyn, no, wywołana do tablicy, jeśli tak, można, właśnie. A potem poseł Smoliński.
No, to co pan mówi dowodzi niezrozumienia istoty Parlamentu Europejskiego i polskiego Sejmu. W Parlamencie Europejskim reprezentuje się Polskę. W związku z tym nie ma znaczenia, czy się jest wybranym w Krakowie, w Warszawie czy w Poznaniu. W Sejmie również reprezentuje się Polskę. I stąd jednomandatowe okręgi wyborcze naprawdę, gdyby zostały wprowadzone, to by oznaczały 460 stacji we Włoszczowej, bo każdy chciałby sobie wybudować dla swoich wyborców właśnie stację i to nasze biedne Pendolino by się musiało 460 razy zatrzymywać, zanim by gdzieś dojechało. Problem polega na tym, że obecnie 90% wyborców ma swoją reprezentację w Sejmie, ponieważ nawet jeżeli nie został wybrany ten kandydat, na którego dany wyborca głosował, to jest w Sejmie partia, na którą głosował. Natomiast przy jednomandatowych okręgach wyborczych może się zdarzyć tak, że 20% wystarczy, żeby został wybrany kandydat do Sejmu, a to znaczy, że 80% wyborców nie będzie miało swoich przedstawicieli w Sejmie. A więc naprawdę JOW-y to jest mordowanie demokracji. Jeżeli chcemy sobie zafundować w Polsce drugą Ukrainę, to rzeczywiście warto głosować na JOW-y. Tylko że akurat my chyba drugiej Ukrainy nie chcemy.
Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość od bardzo dawna było przeciwne jednomandatowym okręgom wyborczym, ale czy pana, panie pośle, nie korci taka na przykład rywalizacja z Janem Kulasem tu w Tczewie? Wyobraźmy sobie, że mamy te jednomandatowe okręgi wyborcze i zamiast głosować na liście tej gdańskiej, czyli tej, która obejmuje połowę województwa pomorskiego, mielibyście się tu w Tczewie na przykład z posłem Kulasem zetrzeć o ten mandat.
Sądząc po oklaskach, to w Tczewie ja bym wygrała.
Kazimierz Smoliński.
Może najpierw do tego pytania konkretnego. No, to by doprowadziło do tego, że z powiatu tczewskiego byłby jeden poseł. W tej chwili jest dwóch. To można powiedzieć, że to dla nas jest lepiej. Tej rywalizacji się nie boję, bo do niej przystąpi w najbliższych wyborach. Nie w jednomandatowych, ale w tym według dotychczasowych zasad. Natomiast odnosząc się generalnie do pytania dotyczącego jednomandatowych okręgów wyborczych. Po pierwsze, no, niekonstytucyjność tego pytania wynika z faktu, że, z czym już pani poseł Senyszyn mówiła, że pan prezydent się pospieszył, za wcześnie to pytanie postawił w takiej formule, jaka ona jest, ponieważ jednocześnie złożył projekt ustawy o zmianie konstytucji. I tutaj konstytucjonaliści mówią wyraźnie, nie można takiej kolejności przyjmować. Najpierw składam projekt zmiany konstytucji, a jednocześnie chcę zmienić ordynację wyborczą, która na dzisiaj jest sprzeczna z konstytucją, więc najpierw trzeba zmienić.
Wracajmy jednak do samego pomysłu.
Nie wchodzę w szczegóły prawne, natomiast jednomandatowe okręgi wyborcze. No przede wszystkim one jak gdyby są przeciwko temu, co pomysłodawcy myślą, tak? Że one tu nagle wyeliminują partie polityczne, że one spowodują, że nie można będzie, że tak powiem, kupować głosów. Właśnie odwrotnie. One preferują duże partie wyborcze, czego przykładem jest Senat, tak? Gdzie w Senacie partia zwycięska, czyli Platforma Obywatelska, ma zdecydowaną większość. I moglibyśmy powiedzieć teraz, preferencje wyborcze nam sprzyjają, moglibyśmy powiedzieć, dobra, my teraz idziemy za Jowami, to my będziemy mieli większość i w Sejmie, i w Senacie, tak? Nie, my uważamy, że grozi to przede wszystkim, że w skrajnych wypadkach ponad 50% obywateli może nie mieć swojej reprezentacji w parlamencie w przypadku JOW-ych. Także to jest niebezpieczne. Proszę państwa, te projekty w wielu krajach obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. Stany Zjednoczone są tutaj przykładem, może nie najlepszym dla nas, ale takim drastycznym, tak, gdzie dochodzi do sytuacji, że tak zwany geografia wyborcza, tak? No, są tak karkołomne, tworzone okręgi wyborcze, że nam to w głowie się nie mieści, jak można okręgi wyborcze tworzyć po to, żeby reprezentant danej partii mógł wygrać. Natomiast system JOW-ów to jest też cały system, to nie jest jeden sposób głosowania w jednomandatowych okręgach wyborczych, tak? To jest cały, różne możliwości. W ogóle się nie mówi, jakby to trzeba było zrobić. Jednym z modeli jest na przykład numerowanie kolejności na liście, tak? Czy państwo sobie wyobrażają w Polsce, kiedy mamy w miarę prosty system głosowania, że teraz trzeba było numerować kolejność, jest 24 kandydatów i trzeba było ich uszeregować od 1 do 24, 90% głosów nieważnych, zakładam, by było, tak? Lub drugi system, pokażę państwu, Państwu taką kartkę, gdzie głosujemy w jeden sposób na konkretne nazwiska, a drugi na partię, tak? Podwójny musimy i na nazwisko głosować, i na partię, bo to musiał być system mieszany, bo same JOW-y właściwie obowiązują tylko w Stanach Zjednoczonych. Absolutnie w Polsce, po pierwsze, jestem przeciwny, ponieważ doszłyby do prywatyzacji parlamentu, tak mówiąc krótko. Następnie, wbrew twierdzeniom, to może umacniać duże partie, a nie rozproszy, że tak powiem, głosy i będą mali reprezentanci mogli dochodzić. Jest problem tak zwanych mechanizmów kwotowych płci. Co prawda ja nigdy za tym nie byłem, ale to obowiązuje, tak? Więc tu kompletnie można by było wyeliminować tę możliwość udziału kobiet i w ogóle ich by nie było w parlamencie. Następnie, jak liczyć głosy obywateli z zagranicy, tak? Czy oni musieliby być przypisani do jednego okręgu mandatowego, który w Polsce to byłoby około 80 tysięcy. Taka mamy wielokrotnie więcej głosów zagranicznych. Jak byśmy je liczyli, tak? Tam tworzenie okręgów jest niemożliwe, tak? Więc to wszystko jest jednoznacznie przeciwko wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych w Polsce. Być może, że potrzeba długiej edukacji, tak? To będziemy o finansach jeszcze rozmawiali też. Długiej edukacji społecznej, że kiedyś może do tych jednomandatowych dojdziemy, tak? Ale jak będziemy mieli takie tradycje, jak ma Wielka Brytania demokracji, czy Stany Zjednoczone, to tak, ale na dzisiaj absolutnie nie.
Słuchacie Państwo debaty Radia Gdańsk na temat referendum. Chcę spytać się posła Jana Kulasa z Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska kiedyś była z jajowami, przeforsowała je do Senatu, a teraz jesteście za, ale czy bardzo popieracie to referendum?
Nie jesteśmy wyraźnie w tych sprawach. Konkretnie została przygotowana jakby strategia referendalna w najbliższych dniach. Zapraszam szanownych słuchaczy, współdyskutantów również do zapoznania się z tym materiałami, ale może dwa, trzy sprostowania jednak, bo nie jest dobrze, kiedy się żartuje z święta demokracji, czy mówi się o kupowaniu wyborców, czy o Pendolino, o tym, że Leszek Miller jeździ do Gdyni, jest posłem tego okręgu. W tym duchu nie chciałbym, byśmy dyskutowali. Przypominam, rok 2002. Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów. Inicjatywa Platformy Obywatelskiej, udało się wtedy większość parlamentarną do tego przekonać. W kolejnych latach próbowano również powrócić do idei wybierania bezpośrednio polityków w okręgach jednomandatowych. Pamiętacie, panie i panowie, cztery razy tak, była taka broszurka. Nie udało się, większość parlamentarna ówczesna była temu przeciwna oczywiście. Kochani, ale jeżeli chodzi o wątpliwości konstytucyjne, ja wiem, że pani ma doświadczenie europoselskie, ale o zgodności z konstytucją to jednak rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny i tego się trzymajmy. Panie pośle Kazimierzu Smoliński, bardzo lubię używać nazwisk jednak. Szacunek, kultura. Jeżeli prezydent Duda mówi wyraźnie, że szanuje prezydenta Bronisława Komorowskiego, szanuje jego inicjatywę referendalną, szanuje ją i podkreśla swoją inicjatywę, no to chyba jest zdanie ważne, zobowiązujące i tak trzeba o tym referendum chyba dzisiaj mówić. Panie i panowie, ale też zwróćmy uwagę, że świętowaliśmy niedawno 25 lat wolności, 25 lat demokracji. I polska demokracja w wielu miejscach jednak szwankuje. Prezydent Komorowski dał pewną szansę. Wystąpił z inicjatywą referendalną. To jest polityk, dla którego dobro wspólne, pro publico bono, było zawsze ważne. Nie można tego traktować w kategorii targowiska, kupowania głosów. To nie jest ten poziom debaty. Dlaczego my jesteśmy oczywiście za okręgami jednomandatowymi? Ta dyskusja publiczna się toczy od pewnego czasu. Kilka środowisk ją wyraźnie artykułowało. I dobrze się stało, że wreszcie pojawił się konkretny projekt. Oczywiście, że będziemy także patrzyli na doświadczenia innych krajów. Bo gdybym zapytał tutaj dyskutantów, czy te państwa, gdzie posłowie są wybierani w okręgach jednomandatowych, są niedemokratyczne, czy to ośmiesza demokrację? Nie. W wielu krajach właśnie ta idea się sprawdza. Najbliższy sąsiad Niemcy. Tam jest system mieszany, o którym warto by też podyskutować. Ale z jednej strony trzeba przeprowadzić ideę wybierania posłów, polityków w okręgach jednomandatowych, bo na dzień dzisiejszy artykuł 97 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, wybory do Sejmu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Jednakże jest praktyką demokracji przyjętą w drugiej połowie XX wieku, że referendum krajowe, referendum narodowe jest wskazaniem praktycznie dla parlamentu. Także to jest pierwszy krok. Udział w tym referendum, poparcie rzeczywiście konkretnych ludzi. Głosujemy na konkretnych ludzi, znanych, wiarygodnych, nie gdzieś posła z Warszawy, który kandyduje w Gdyni. Chcę mieć swoich posłów, znanych, rozpoznawalnych i poseł Smoliński, Jan Kulas się nie musi obawiać tego systemu wyborczego. To daje szansę konkretnym osobom. Panie i panowie, to jest tak naprawdę początek debaty. To referendum to jest pierwszy krok. Dlatego się dziwię, że niektóre partie tutaj się lękają. Pani poseł Senyszyn, 54 miliony złotych to jest duża kwota. Wasza formacja sprzeciwiała się długo obniżeniu tej kwoty.
Dzięki Platformie Obywatelskiej. W 2001 roku obniżyli tę kwotę, a Platforma to tak obniżyła, żeby
pani
sobie
poseł,
mało
niech pani
obniżyć,
uszanuje głos
dużo.
Także posłów obecnego parlamentu. Dzięki Platformie Obywatelskiej w zeszłym roku udało się ograniczyć finansowanie partii o 50%. Ale to na nacisk opinii publicznej.
Już za chwilę, panie
ostatnie
pośle.
Zdanie, panie redaktorze. Co jest zaletą tego pierwszego jakby pytania? Że w Tczewie, Gdańsku, na całym Pomorzu i gdzie indziej powstaje szansa głosowania na ludzi, których znamy. Których znamy kompetencje, ich wiarygodność, ich programy, ich dokonania. A dotychczas często ważniejszy był numer na liście partyjnej. To jest szansa dla demokracji.
Marcin Krzywkowski, słuchamy debaty Radia Gdańsk na temat referendum, które już 6 września. Partia Korwin, to przypomnę, że Janusz Korwin-Mikke poróżnił się z Pawłem Kukizem właśnie w tej sprawie JOW-ów. Czy wy nadal konsekwentnie jesteście przeciwko JOW-om?
Oczywiście. Po pierwsze może należałoby zwrócić uwagę na przekłamanie w nazewnictwie. Jednomandatowe okręgi wyborcze to nie jest żadna ordynacja większościowa, no bo tam mniejszość wygrywa. Na ogół 20-kilka% wystarczy do tego, żeby wygrać, więc zdecydowana większość, 70-kilka% nie głosowało na kandydata, który wygrał, więc na pewno nie jest to ordynacja większościowa. To jest zwyczajnie jedna tura, więc są też różne rodzaje JOW-ów. Może być pierwszy na mecie, czyli jedna tura, wtedy właśnie na ogół 20-kilka% wystarcza do wygranej. I też może być głos preferencyjny, głos przechodni, gdzie możemy ponumerować kandydatów i według własnej preferencji. Akurat to nie jest duży problem. Pan poseł Smoliński mówi, że to byłoby dla Polaków zbyt trudne. No uważam, że Polacy jednak z tym sobie by poradzili. Jeżeli niektórzy by sobie nie poradzili, no to jednak demokracja nie zaszkodziłoby, jeżeli polegałaby na tym, że nieco mądrzejsi wybierają. Jeżeli ktoś nie potrafi ponumerować kandydatów na liście, to nie wiem, czy jego głos ma jakąś ogromną wagę. Poza tym jeszcze jest tutaj kompatybilność wsteczna, czyli jeżeli ktoś w takich wyborach przyjdzie i zakreśli krzyżyk przy jednym nazwisku, to się liczy jako jedynka, to się liczy jako zagłosowanie według pierwszej preferencji na jedną osobę, więc nie jest to akurat żaden problem.
Jedno zdanie, jeśli państwo chcielibyście jeszcze do tej kwestii coś powiedzieć.
Znaczy na liście partyjnej też można wybrać osobę, którą się lubi, ceni i zna. Jeżeli akurat członkowie Platformy Obywatelskiej lub wyborcy Platformy Obywatelskiej tego nie wiedzą, no to tylko trzeba współczuć, dlatego że ja rozumiem, że panowie też zostali, pan został też wybrany, pan poseł, właśnie dlatego, że pana znają, a nie dlatego, że nie znają i po prostu nie wiedzieli, kogo zakreślić i padło na kulasa.
Nie, no oczywiście.
Jedno zdanie.
Radiosłuchacze tego nie pamiętają.
Jacek Hołubowski.
Tak, chciałem się odnieść po pierwsze do sprawy tych rzekomo, nie pamiętam jak pani to nazwała, zmielonych czy nieważnych głosów, które w jednomandatowych okręgach wyborczych po prostu przepadną, bo nie będzie nikt ich brał pod uwagę, bo wygra najlepszy i weźmie wszystko. Chciałem zauważyć, że w poprzednich wyborach wszystkie głosy, które padły na SLD w okręgu wyborczym 25, po prostu poszły do kosza. Na nic się nie zdały. Jeśli chodzi o...
Tak, ale jeśli akurat chodzi... w Sejmie jest
proszę
reprezentacja kilkudziesięciu
mogę skończyć?
I wyborcy SLD mają swoich przedstawicieli.
Tak, jeśli pani tutaj przed chwilą chciała wykpić wyborców Platformy czy PiSu, że nie wiedzą na kogo skreślać i tam skreślają na jedynki, bo tak pada, to ja bym chciał zobaczyć, z którego miejsca pani wystartuje w najbliższych wyborach. Czy wystartuje pani z 7, 8 czy z 1?
No ja już startowałam i z 5, i z 2,
dobrze,
i
zobaczymy,
z 1.
Zobaczymy w najbliższych wyborach. Oczywiście z 5 się startuje wtedy, jak sondaże są na poziomie 30-40%. 100%. Teraz są niskie. Zobaczymy, z którego miejsca pani wystartuje.
Słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk na temat referendum, które odbędzie się 6 września. Jesteśmy w Trzebie Fabryce Sztuk. Przypomnę, że dyskutujemy o kolejnych punktach tego referendum. Chciałbym, żebyśmy przeszli do tego drugiego punktu.
A jeszcze
dotyczącego
finansowania.
Już za chwilę nie będziemy mieli
jedno
czasu.
Jedno uzupełnienie. Jedno zdanie. Przypominam, wybory do Senatu z inicjatywy Platformy Obywatelskiej. Wybory do Senatu są na zasadzie okręgów jednomandatowych i wyborów większościowych. To jest dokonanie Platformy Obywatelskiej, jesteśmy konsekwentni.
Ja też jedno zdanie, jeżeli można. Wśród naszych posłów wybranych w 2011 roku 30% zostało wybranych z drugiego, trzeciego lub ostatniego miejsca, a jedynki nie weszły. Także nasi wyborcy są bardzo świadomi, a ja będę oczywiście startować z jedynki, bo po prostu to jest kwestia również uznania dla mojej pracy i dla moich dotychczasowych dokonań.
Czy jest pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Drugi punkt tego referendum, które przed nami 6 września. Chcę spytać o ten punkt. Trochę żeśmy już o tym mówili, ale chciałbym spytać, czy ta nieprecyzyjność tego określenia jest czymś, co zostało jakby trochę założone w tym pytaniu, bo możemy myśleć o tym, że będziemy mieli jakiś system stopniowy, a nie ta sugestia, że chodzi o zniesienie finansowania z pieniędzy publicznych. Jan Kulas, no trochę jednak współautor jako członek Platformy Obywatelskiej pytań referendum.
Szanowni słuchacze, szanowni dyskutanci, tak naprawdę pytanie główne jest takie. Czy jesteśmy za obecnym systemem finansowania partii politycznych 54-60 milionów, niedawno było ponad 100 milionów, czy chcemy istotnych zmian? I w tym sensie to pytanie daje nam dużą szansę. Moje środowisko polityczne PO uważa, że nie ma potrzeby tak daleko idącego finansowania partii politycznych, jak to miało miejsce w ostatnich latach. Jeżeli członkowie partii są świadomi, pani poseł się do tego obowiązywała, to rzeczywiście liczymy na tą świadomość także, jeżeli chodzi o składkę członkowską oczywiście. Świadome finansowanie partii. Ale nie stać nas w tej chwili, żeby 54-60 milionów dalej te partie, te środki pobierały. Po drugie, potrzebny jest bliższy związek wybranych polityków z wyborcami. Ten system, ten związek powoduje, że jest dość ogólny, mało konsekwentny. Jeżeli rzeczywiście poseł będzie wybierany w okręgu jednomandatowym, poseł Kazimierz Smoliński i Jan Kulas naprawdę nie muszą się obawiać. Szczewianie nas wybierają, nas znają, to prawda, ale my chcemy, żeby tak było na całym Pomorzu i w skali kraju. Chcemy, żeby finansowanie było przejrzyste. Chcemy, żeby także sami politycy mieli zakotwiczenie w środowiskach społecznych. Jeżeli mają takie zakotwiczenie, to ludzie prawdopodobnie te składki, współfinansowanie indywidualne będą ponosili, bo dotychczas kampanie wyborcze też tak przebiegają, że każdy z indywidualnego konta przecież może współfinansować. My jesteśmy przeciwni dotacji z budżetu. Niech te pieniądze idą na opiekę społeczną, na kulturę, na zdrowie. Ale dwie partie po mojej lewej stronie, nie chcę ich wymieniać, bo wiemy, wyraźnie chcą utrzymać obecny system i to jest niepokojące.
Joanna Synyszyn, SLD, potem Kazimierz Smoliński.
Po pierwsze, oczywiście nieprawdziwe stwierdzenie, że dwaj posłowie z tego samego okręgu nie muszą się niczego obawiać. No musi, jeden się musi obawiać, bo będzie tylko jeden. Także mnie Platforma teraz przypomina te gęsi, które mają być upieczone na Boże Narodzenie i chcą, żeby już było Boże Narodzenie. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie partii z budżetu, to tak jak mówiłam, do 97 roku właśnie była wolna amerykanka i to się Polakom nie podobało. I dlatego została wprowadzona nowa ustawa o partiach politycznych, która zmieniła sposób finansowania. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska ma różnego rodzaju powiązania. No skoro biznesmeni się z Nowakiem wymieniali zegarkami tanimi na droższe, no to być może również będą chętnie finansowali Platformę Obywatelską w zamian za obietnicę jakichś konkretnych ustaw.
Negatywna kampania.
Natomiast my uważamy, że to jest najlepszy sposób finansowania z budżetu i szkoda, że 100 milionów pójdzie bez sensu na referendum, na którym nawet nie będzie oczywiście 50% frekwencji, ponieważ do tej pory tylko dwa referenda miały 50% frekwencję. Referendum konstytucyjne, które zatwierdzało konstytucję i referendum o wstąpieniu do Unii Europejskiej, a 100 milionów to jest dwuletnie finansowanie partii. No więc wielka szkoda, że się wyrzuca w błoto dwuletnie finansowanie partii, żeby nieprecyzyjnie zapytać obywateli, czy chcą utrzymania dotychczasowego systemu. Ale przecież jeżeli odpowiedzą, że nie chcą, to będzie można z tego również wyciągnąć wniosek, że chcą, żeby partie polityczne dostawały więcej z budżetu, a niekoniecznie, że mniej. Także po prostu, jeżeli się robi pytania na kolanie, to później są takie efekty. I nie ma co brnąć.
Prawo i Sprawiedliwość.
Nie ma co brnąć i tego bronić, bo to jest po prostu bezsensowne.
Niekonstytucyjność tego pytania polega między innymi na tym, że odpowiedź, niezależnie jak ona by była, szczególnie negatywna, nie daje żadnej wskazówki przyszłemu parlamentowi, w jakim kierunku iść. A pytanie musi być jednoznaczne i parlament, jeżeli jest wiążące, to musi wiedzieć, jak zrobić. To odpowiedź na to pytanie nie daje takiej wskazówki. Natomiast przypomnę panu posłowi z Platformy, że wytyczne w sprawie regulacji prawnej finansowania partii politycznych ustalone przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy Europy wspólnie z Komisją Wenecką Rady Europy w 2010 roku jednoznacznie wskazują, że musi być finansowanie partii politycznych w Unii Europejskiej, w Europie z budżetu. I to przeciwdziała korupcji i na to przede wszystkim. I to Fundacja Batorego o tym mówi. Myślę, że fundacja, która nie jest sprzyjająca dla PiS-u, o tym wyraźnie mówi. Przypomnę tylko, czy chcecie nas postawić w jednym szeregu z Białorusią i Ukrainą, bo to są jedyne państwa w Europie, które nie finansują partii z budżetu. Ukraina już w tej chwili rozpoczęła proces, żeby jednak finansować z budżetu, bo jest to najprostsza droga do likwidacji korupcji. No, dla was korupcja nie jest problemem, o czym tu już pani poseł też wcześniej mówiła, że jesteście... Przepraszam, no, nie będziemy teraz przypominać wszystkich afer, bo nie starczy nam czasu. Natomiast jednoznacznie jest wskazane, że niebagatelna rola w rozwiązywaniu zjawisk przeciwdziałania korupcji, o tym mówi Komisja Wenecka, oraz przecięcie zbyt silnych powiązań partii z prywatnymi darczyńcami, które wcale nie gwarantują niezależności partii. Tak? I oczywiście, jak ma się zaplecze finansowe ogromne, to bardzo łatwo wtedy pójść w tym kierunku, że nie finansujemy z budżetu. Natomiast odpowiedź Polaków, były propozycje, czy chcą mieć odpis z budżetu, z własnych podatków. Tak? Większość Polaków nie chce finansować tego z własnych podatków, tak? Że mogliby odpisać sobie 1%. Takie pytania były. Więc tutaj trzeba długiej, że tak powiem, takiej akcji uświadamiającej obywatelom, że jednak finansowanie z budżetu jest najtańszą formą zagwarantowania właściwego poziomu demokracji. A każdy inna formuła, czy to będą odpisy z podatku, czy to, gdzie jest problem na przykład z zachowaniem anonimowości, tak? Ja odkładam pieniądze na konkretną partię, daję ten 1%, tak? Ale na przykład nie chciałbym być identyfikowany z tą partią. No niestety tej gwarancji nie ma, także tu też na to zwracają konstytucjonaliści, czy też Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale generalnie korupcja to jest największe zagrożenie i my uważamy, że jeżeli nie będzie finansowania i będą jednomandatowe okręgi wyborcze, to po prostu będzie prywatyzacja parlamentu. A my na to się nie zgadzamy.
Debaty Radia Gdańsk na temat referendum. Mówimy o drugim pytaniu, które padnie w tym referendum. Chciałbym spytać Marcina Krzywkowskiego z partii Korwin o opinię na temat tego pytania. Czy wy jesteście za finansowaniem z budżetu, czy też zmianami w tej sprawie?
Jesteśmy stanowczo przeciwni finansowaniu partii politycznych z pieniędzy publicznych, ale w tym referendum nie zagłosujemy nie, choćby dlatego, żeby ktoś nie zinterpretował tego jako woli kilkukrotnego zwiększenia finansowania partii politycznych bądź zrobienia tego w inny sposób. Więc jeżeli pytanie byłoby precyzyjnie sformułowane, to byśmy odpowiedzieli, że jesteśmy przeciwni finansowaniu z pieniędzy publicznych, a w obecnej formie to oczywiście udziału w referendum nie weźmiemy, no dlatego, że jeżeli zagłosowalibyśmy nie, no to może nie chcemy w ogóle finansowania, może chcemy dwukrotnie zwiększyć. Więc akurat jesteśmy przeciwni całkowicie, z tym, że no w tym momencie no nie da się, no do niczego to referendum się nie przyda.
Chcę spytać Jacka Hołbowskiego z ruchu Pawła Kukiza. Rozumiem, że wy jesteście zdecydowanie za rezygnacją z owego finansowania z pieniędzy publicznych, ale niezależnie od tego pytania, o którym mówią wszyscy, że jest trochę nieprecyzyjne, wy będziecie jednak obstawali przy jednoznacznym głosowaniu na nie.
Tak, na pewno będziemy głosować na nie. Jesteśmy przeciwni finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa. Jak najbardziej zgadzam się, że pytanie jest nieprecyzyjne. Rzeczywiście można sobie to różnie interpretować. Jednak jestem przekonany, że wola obywateli, którzy będą głosować na nie, to jest jednoznaczna, aby ukrócić finansowanie partii politycznych z budżetu państwa.
A jak finansować w takim razie partię?
Właśnie. Oczywiście są różne pomysły. Były też pomysły tego odpisu podatkowego, jednak wtedy tak jakby traci się anonimowość tutaj, jeśli chodzi o swoje preferencje polityczne. Pewnie gdyby nie było takich sytuacji, że w różnych instytucjach państwowych czy miejskich ludzie mogliby być szykanowani za swoje preferencje polityczne, nie byłoby tego problemu, niestety nie istnieje, bo mamy taki system od 25 lat. nepotyzm króluje. I tutaj jeśli chodzi o afery, które tutaj chyba pan z PiS-u wspominał, to proponowałbym w ogóle nie poruszać tego tematu dzisiaj i teraz. Rozmawiamy o referendum, bo jeśli chodzi o te sprawy, to moglibyście się tutaj państwo w trójkę wymieniać do późnego wieczora i dyskutować doświadczeniami na te tematy. Ale wracając do meritum. Oczywiście byłoby to fajne i przejrzyste, myślę, jeżeli by byłaby to jakaś nieduża kwota. Nie potrafię jej teraz określić w tej chwili, bo nad tym trzeba po prostu pracować, myśleć. Tak jak to referendum na nas spadło jak z bomby, bo pan Bronisław Komorowski nas zaskoczył i do tego jeszcze nieprecyzyjne pytania. Więc na pewno trzeba to zmienić. To referendum jest pierwszym krokiem i wola społeczeństwa, że nie chcemy finansowania partii z pieniędzy publicznych. Wprowadzić można, powinna być przeprowadzona debata różnych środowisk nad tym, w jaki sposób to zamienić. Każdy powinien złożyć jakieś swoje propozycje. Powinna być wtedy ekspertyza i konstytucjonalistów i prawna. My mamy taki swój pomysł, projekt, żeby właśnie była to jakaś nieduża kwota, którą raz w roku każdy obywatel mógłby, jeżeli ma taką ochotę, przeznaczyć na partię polityczną, którą chce finansować. A może żadnej nie będzie chciał finansować. Podejrzewam, że większość tak będzie, że nie będzie chciała żadnej finansować, przynajmniej tych, które do tej pory funkcjonują. No i to tyle. No i myślę, że ale nad tym trzeba...
Tak. Jedną sprawę, dlatego że pamiętajmy o tym, że mamy dwa pytania. Czy system, który chcielibyśmy wprowadzić, czyli system bez dotacji państwowych, czy to jest system, który na przykład sprawdzi się w wypadku jednomandatowych okręgów wyborczych? Czyli na przykład, czy w takim okręgu wyborczym, jakim na przykład jest powiat tczewski, znajdą się środki na sfinansowanie na przykład 6 albo 7 kandydatów, którzy stanęliby do rywalizacji w jednomandatowym okręgu wyborczym? I czy byłoby to uczciwe, mówiąc
ja powiem tak, oczywiście, że tak. Po pierwsze, jak będą JOW-y i będą jednomandatowe okręgi wyborcze, to kampanie będą dużo tańsze. Bo już nie będą odgrywały roli ani spoty, ani billboardy jakieś wielkopowierzchniowe, tylko będzie praca u podstaw w terenie danego kandydata. Ja mogę podać nawet taki przykład, który niedawno miał miejsce w Słupsku, wybory prezydenckie. Obecny prezydent wygrał kampanię dzięki temu, że nie miał billboardów, nie miał spotów, tylko pracował na ulicy wśród ludzi, docierał bezpośrednio do wyborców i dlatego wygrał, chociaż nikt mu nie dawał żadnych szans.
Słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk, rozmawiamy o referendum. Chciałbym spytać na koniec o to ostatnie pytanie. Ono jest już właściwie nieaktualne dzięki staraniom posłów, bo w Sejmie została uchwalona zmiana, która rzeczywiście ujednoznacznia tę sprawę. Ale czy to oznacza, że to jest nieważne pytanie?
Ważne pytanie. Teraz w lipcu, panie redaktorze, bo tu pani poseł się oczywiście pomyliła, kiedy to pytanie było stawiane w maju, ta sprawa nie była rozstrzygnięta. Pan poseł Kazimierz Smoliński, ja doskonale wiemy, że głosowaliśmy nad ordynacją podatkową teraz w lipcu. Kwestia została uporządkowana. Ale żeby nie było pokusy dla żadnego rządu, także tego środowiska, które tak bardzo się rwie do władzy, to wydaje mi się, że ważne jest skazanie narodu. Czyli w referendum, że ta kwestia nie powinna budzić wątpliwości. Ale mnie martwi to, że część środowisk lewicowych i PiS-u jest tak bardzo przywiązana do obecnych przywilejów politycznych, do życia na koszt budżetu, do życia na koszt podatnika. Wydaje mi się, to jest to główne pytanie.
No właśnie, Platforma dostaje...
Po jednym zdaniu na koniec
Platforma
chciałbym...
Platforma dostaje z budżetu najwięcej pieniędzy.
I najwięcej
ma ogromne oszczędności, bo nie jest nawet tyle dostaje, że nie jest w stanie tego wydać. No i teraz będzie wydawać właśnie, żeby jakoś ratować życie takich posłów, którzy pewnie już nie mają poparcia społecznego.
Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Pytanie jest oczywiście w tej chwili już nieaktualne. Nawet zmiana ustawy, która była robiona, też konstytucjonaliści uważają, że nie jest potrzebna, bo konstytucja gwarantuje. To są takie stare rzymskie dwie zasady. In dubio pro tributario, czyli ten, który płaci trybut, czy na jego korzyść, albo in dubio pro fisco, tak? Czy na korzyść tego, który pobiera. Tak? I nasza konstytucja i wszystkie ustawy jednoznacznie stwierdzają, że powinna zawsze być interpretacja na korzyść obywatela, na korzyść podatnika, na korzyść oskarżonego. Żadnych zmian w tym zakresie nie trzeba. to system trzeba zmienić. Sądy, które źle orzekają, tak, czy w ogóle i takie rzeczy. W tym systemie, nawet jeżeli ta ustawa będzie, to ja nie wierzę w to, że będą rozstrzygnięcia na korzyść obywatela, bo zły przykład idzie od góry, tak, i ten zły przykład trzeba zmienić w Polsce.
No to, zresztą to pytanie to przypomina różnie takie to, pytanie, czy chcemy być poseł, piękni, młodzi i szczęśliwi.
Różnie bywało za rządów SLD i PiS.
To pytanie jest już nieaktualne i to jest fakt, nad tym nie ma sensu dyskutować, ale mimo wszystko, żeby mieć jakiś ogląd na całą sytuację i na to referendum, jaki ono ma sens, to należy się zastanowić, jak w ogóle można było takie pytanie postawić. Jeżeli ktoś takie pytanie w kwestii niepotrzebnej i całkowicie, moim zdaniem, oczywistej zadał, no ktoś sądził, tak, konkretnie pan Bronisław, który już nie jest prezydentem, sądził, że być może odpowiedź będzie inna, czyli że większość obywateli Polski stwierdzi, że wolą, żeby jakieś wątpliwości podatkowe były rozstrzygane na ich niekorzyść. Więc no to...
Jacek Kołbowski, Ruch Kukiz, za ostatnie myślenie.
Zgadzam się oczywiście, że to pytanie jest tak naprawdę trochę absurdalne, bo jak można pytać w ogóle obywateli, czy chcą być przyzwoicie traktowani przez aparat państwa. I to w dodatku po 25 latach, pytanie, po 25 latach demokracji.
Tak, nie, pani Anna Synyszyn?
Znaczy, każdy zdecyduje. Do tej pory większość obywateli na referenda nie chodziła i uważaliśmy, że to źle dla demokracji.
Kazimierz Smoliński?
Nie no, sposób zorganizowania tego referendum niestety zepsuł to święto. To jest święto demokracji. Każdy we własnym sumieniu powinien podjąć decyzję, czy idzie na referendum, czy nie.
Demokracja bezpośrednia, referendum ogólnokrajowe to wielki przywilej. Z tego święta demokracji warto i naprawdę trzeba skorzystać.
Do tego referendum nie należy iść.
Należy iść do tego referendum jak do każdego innego, niezależnie kto je rozpisał, przez kogo, w jakich okolicznościach. To jest święto jak demokracji, to jest obowiązek obywatelski obywatelów, aby decydować o sobie i o naszym państwie.
Jacek Kołbowski kończy naszą dzisiejszą dyskusję, Ruch Kukiza. Bardzo jeszcze raz państwu dziękuję.
Dziękujemy
także
bardzo
naszej publiczności. Zapraszam już teraz do Kwidzyna. W piątek o godzinie 17 rozpoczynamy tam kolejną debatę Radia Gdańsk. Do usłyszenia.
Dziękujemy.